Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, czytam 18 odcinek książki pana Krzysztofa Gawlikowskiego, profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, Konfucjański model państwa w Chinach. Jest to podrozdział oparcie systemu społeczno-politycznego na normach etyki Li i wpajaniu powinności, a nie na prawie. W epoce Konfucjusza, lata 551-479 przed naszą erą, władcy zaczęli ogłaszać pierwsze kodeksy karne, co wielki mistrz ostro skrytykował. Jeśli ludźmi kieruje się przy pomocy prawa, Cheng, a ich postępowania ujednolica przez kary fizyczne, lud wprawdzie będzie ich unikał, ale utraci poczucie wstydu. Jeśli natomiast ludźmi kieruje się przez wpajanie im cnót, a ich postępowanie ujednolica przez normy rytualne, nie tylko wyrobią w sobie oni poczucie wstydu, lecz ponadto będą starali się być wzorowi. Trzeba dodać, że termin Cheng, przetłumaczony tu jako prawo, znaczył właściwie dyrektywy administracyjne. Obejmował jednak również przepisy, które dziś zaliczylibyśmy do prawa karnego. W klasycznym języku chińskim nie było bowiem terminu ściśle odpowiadającego prawu z tradycji grecko-rzymskiej. Rekomendacja zarządzania za pomocą Li, czyli przy pomocy norm rytualnych, rekomendacje były rozwijane w innych tekstach tej szkoły. W jednym z podstawowych dzieł kanonu konfucjańskiego, komentarzu pana Chu, znajdziemy opis, na przykład opis następującego zdarzenia. W 536 roku przed naszą erą w państwie Chang odlano trójnóg z brązu. Wypisano na nim przestępstwa i grożące za nie kary i chciano go wystawić na widok publiczny. Xu Xiang, który był wtedy dostojnikiem w państwie Jin, wysłał do Chihana, kanclerza w Chang, gniewny list. Deklarował nim, że takie działanie jest przejawem błędnej polityki. Dalej zaś stwierdzał: dawni władcy starożytności, których powinniśmy naśladować, rozważali wszystkie okoliczności spraw w celu ich uregulowania. Nie ogłaszali oni ogólnych praw karnych, gdyż obawiali się, że zrodzą one wśród ludu ducha oporu i krytykanstwa wobec władz oczywiście. A ponieważ przestępstw nie można było uniknąć, starali się pohamować je poprzez wpajanie ludowi poczucia powinności, kierowanie nim za pomocą zarządzeń administracyjnych, Chang, czyli prawa jakby, wskazywanie im właściwej drogi przez nauczanie norm rytualnych, Li, chronienie go przez wpajanie mu, czyli ludowi, zaufania do zwierzchności, Xing. I starali się lud zadowalać poprzez praktykowanie dobroci Ren. Ponadto ustanawiali oni nagrody za dobre występki i stanowiska urzędowe oferowane za zasługi, by zachęcić lud do naśladownictwa dobrych wzorów wyznaczonych przez władzę, a jednocześnie ściśle przestrzegali karania, by odstraszyć lud od popadania w skrajność. Obawiając się, że będzie to niewystarczające, wpajali mu ponadto poczucie lojalności, Tong, wobec zwierzchników. Dawali mu przykład swoim postępowaniem, nauczali o sprawach najważniejszych, powierzali mu zadania w atmosferze harmonii, występowali przed nim, traktując go z szacunkiem, jak również energicznie i zdecydowanie realizowali podjęte decyzje. Ponadto jeszcze starali się oni stawiać mędrców i ludzi światłych na czele, urzędy powierzać osobom inteligentnym i dociekliwym, dbali, aby starsi, wychowujący młodych, byli ludźmi lojalnymi i budzącymi zaufanie, zaś nauczycielowi pozostawiali, nauczycielami zostawali troszczący się o innych i uprzejmi. Tak traktowanym ludem można było pomyślnie zarządzać, zapobiegając pojawieniu się nieszczęść i zamieszek. Natomiast jeśli lud wiedziałby dokładnie, jakie kary grożą za różne występki, wtedy nie czułby wstydu i szacunku wobec swoich zwierzchników. Szerzyłby się duch oporu i krytykanstwa wobec władz i odwoływano by się do zapisów prawnych, nie mając nadziei na osiągnięcie sukcesu i załatwienie sprawy. Tak nie dałoby się nim zarządzać. Koniec tego cytatu, listu, o którym przed chwilą mówiłem. Mamy też tutaj dość dokładnie przedstawione stanowisko konfucjańskie, a tekst tego listu jest prawdopodobnie późniejszym apokryfem wykładającym doktrynę szkoły. Myślę, że to już moja sugestia. Myślę, proszę Państwa, że ten tekst listu, który przeczytałem przed chwilą, bardzo dobrze by było sobie przeczytać kilka razy, ja na pewno to zrobię, albowiem to pozwala na głębsze zrozumienie istoty różnicy między rządzeniem poprzez prawo, czyli rządzeniem w sposób, do którego my w cywilizacji powstałej na prawie rzymsko-greckim jesteśmy przyzwyczajeni, no i rządzeniem poprzez wpajanie zaufania, poprzez ten czynnik li, poprzez wskazywanie właściwej drogi, przez nauczanie norm rytualnych. Chciałem zwrócić uwagę, że aczkolwiek na pewno to jest ideał, do którego należało dążyć, podejrzewam, że taki ideał nie zawsze miał miejsce, co na pewno bardzo często, ale nie zawsze, to jednak musiał mieć miejsce, ponieważ te zasady, o których mówimy, obowiązywały jeszcze w XX wieku, a po części obowiązują do teraz w Chinach, więc one musiały działać, musiały bardzo dobrze przez te 2500 lat działać. Wracam do czytania książki. Jak widzimy, konfucjaniści nie odrzucali stosowania kar, ale ogłoszenie kodeksów karnych, które miały podważyć autorytet władz i bezwarunkowy szacunek dla wszystkich ich postanowień. Obawiali się, że obywatele mogliby wówczas zacząć rozważać, czy zapadające wyroki są trafne, zgodnie z ustanowionymi normami prawnymi, i mogłoby także dojść do ich kwestionowania. Krytyczne podejście poddanych i wdawanie się w spory prawne konfucjaniści uznali za rujnujące dla państwa. Normy li są tu wyłącznie do znacznie szerszego kontekstu są tu włączone, przepraszam bardzo. Normy li są tu włączone do znacznie szerszego kontekstu wpajania cnót, posłuszeństwa i motywowania ludzi do właściwego postępowania. Feng Lang stwierdza, słowo li, tak jak uważano go w Chinach starożytnych, tak jak używano go w Chinach starożytnych, miało bardzo szerokie znaczenie. Odnosiło się poza współczesnym sensem grzeczności czy uprzejmości, współczesnym nam, grzeczności czy uprzejmości, do całego zestawu obyczajów i norm zwyczajowych oraz instytucji publicznych i społecznych. Ujmując krótko, wszystkie normy odnoszące się do zachowania czy postępowania ludzkiego mogły być zaliczane do zakresu li. Dość często termin ten rozumiano jednak w sposób nader specyficzny, nie odnosząc go jedynie do pewnych konwencji. W komentarzu pana Chu przytacza się na przykład takie wyjaśnienie. Kiedy Chi Dasu, dostojnik państwa Chang, spotkał Zhao Jianqi, dostojnika państwa Jin, przy okazji Wielkiego Zjazdu Książąt, ten ostatni zapytał go o normy Li, odnoszące się do oddawania pokłonu, ustępowania pierwszeństwa i zmieniania pozycji z jednej na drugą. Dashu odpowiedział mu, że to należy do sfery obyczajów, Ji, nie zaś norm rytualnych Li. Jianzi zapytał się wtedy, pozwól spytać zatem, co nazywa się normami Li? Uzyskał odpowiedź. Li stanowi osnowę nieba, zasadę ziemi i wyznacza postępowanie ludzi. Niebo i ziemia mają swoje podstawowe zasady, zaś ludzie przyjmują je za wzór, naśladują świetliste ciała nieba w ich ruchu i dostosowują się do natury ziemi. Piękne. A następnie objaśnił on, że niebo i ziemia rodzą sześć rodzajów ki, czyli stosują mechanizm pięciu czynników, co determinuje podział na pięć smaków, pięć barw, pięć tonów muzycznych i tak dalej. A wszystkie one powinny być prawidłowo używane i zestrajane. Gdy się plączą, pojawia się chaos i ludzie tracą właściwą im naturę. Normy rytualne mają zaś ją kultywować, gwarantując zachowanie porządku wszystkich rzeczy. Dlatego właśnie wyróżnia się sześć rodzajów zwierząt domowych, pięć rodzajów istot żywych i trzy klasy ofiar. Podobnie stosuje się dziewięć symboli ornamentalnych na szatach przy użyciu sześciu barw i pięciu ich zestawień. Dla właściwego wypełnienia ofiar wyróżnia się także dziewięć rodzajów pieśni, wiatry ośmiu kierunków itd., itd. Podział na panów, poddanych, zwierzchników i podwładnych odzwierciedla zasadę ziemi. Natomiast podział na męża i żonę, na to co zewnętrzne i co wewnętrzne, czyli co związane z domostwem, wyznacza podział na dwie strefy, yin i yang. Ustalono także stosunki między ojcem i synem, starszymi i młodszymi braćmi, ciotką i siostrą, wujami i ciotkami po stronie matki, teściami, jak też stosunki dzieci z członkami rodziny po stronie matki czy szwagrami. Wszystkie one przypominają relacje między świetlistymi ciałami nieba, zachowującymi swoje odrębne tory. W dalszej kolejności został opisany podział funkcji urzędników państwowych oraz ich struktury, jak też służb oraz obciążeń wyznaczonych przez Li, a dostosowanych do czterech pół roku. Stwierdza się tam także, iż wyroki oraz budzące strach kary są analogiczne do gromów i błyskawic nieba. Łagodność zaś, uprzejmość, dobroć i harmonia wśród ludzi odzwierciedlają życiodajne siły nieba. Emocje przejawiające się u ludzi rodzą się ze wspomnianych sześciu rodzajów ki. Ci władcy mędrcy umiejętnie się nimi posługują przy stosowaniu rytuałów, by zachować naturalny porządek. Chociaż rozróżnienie na konwencjonalne ceremonie i dość dowolnie ustalone społecznie i na rytuały li odzwierciedlające strukturę uniwersum oraz podtrzymujące i odpowiadające jej podtrzymującej, odpowiadającej porządek społeczny, później się zacierało, to jednak naturalny i mistyczny zarazem wymiar Li nadawał tym normom specyficzną naturę. Była ona związana ze szczególną sferą religijności porządku kosmicznego. Normy Li, odmienne od zachodnich przyzwyczajeń, odnosiły się zatem nie do sfery konwencjonalnych norm grzeczności, lecz miały głębsze, symboliczno-magiczne znaczenie. Traktowano je jako odwzorowanie w sferze ludzkiej zasad nieba i ziemi, kluczowe dla utrzymania harmonii kosmosu. Do pewnego stopnia normy Li były więc pokrewne prawom boskim na Zachodzie, ale odnosiły się także do form organizacji społeczeństwa i państwa. Zbiory tych norm miały formę kodeksów, których wzorem były starożytne księgi kanoniczne konfucjanizmu, takie jak normy rytualne dynastii Zhou, księga norm rytualnych Li, czy księga obyczajów i norm rytualnych Yi. Wzorując się na nich, kolejne dynastie ogłaszały swoje kodeksy. Przedstawiano w nich normy etatów w poszczególnych urzędach ze szczególnym opisem funkcji każdego z urzędników. Podawano wymiary, barwy i strukturę pałaców oraz świątyń, rodzaje strojów i nakryć głowy urzędników różnych rang, typy uzbrojenia armii w nawiasie z rysunkami ukazującymi nawet ich strukturę i sposób zdobienia, formy jego przechowywania, a także reguły składania ofiar, urządzania pogrzebu, oddawania czci przodkom czy przyjmowania gości. Benjamin Schwartz zwraca uwagę na jeszcze inne aspekty Li. Jego zdaniem tworzyły one spoiwo całego hierarchicznego porządku społeczno-politycznego i określały nie tylko sposoby postępowania w różnych sytuacjach, ale i funkcje społeczne. I to zdanie pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać. Jego zdaniem tworzyły one, czyli różne aspekty Li, spoiwo całego hierarchicznego porządku społeczno-politycznego i określały nie tylko sposoby postępowania w różnych sytuacjach, ale i funkcje społeczne. Ponadto termin Li odnosił się do takich obiektywnych norm zachowania w sferze rytualno-ceremonialnej, obyczaju, ogólnych zasad postępowania, które łączą istoty ludzkie i duchy w ramach rodziny, społeczeństwa czy wymiarze religijnym nadprzyrodzonym. Normy te, nawet jeśli odnosiły się jedynie do relacji międzyludzkich, w pewnym stopniu włączały wymiar sakralny. Dlatego można by o nich mówić jako o świętych rytuałach. Wprawdzie legaliści próbowali w III wieku przed naszą erą wprowadzić normy specyficznie pojmowanego prawa, lecz wraz z upadkiem dyktatorskiego systemu dynastii Qing, 221-207 przed naszą erą, zarzucono wiele z ich koncepcji. Otoczyło je powszechne potępienie, a zatriumfowały zasady konfucjańskie. W cesarstwie założonym przez legalistów pozostało jednak sporo norm będących ich dziedzictwem. W rezultacie funkcjonowanie społeczeństwa i państwa w Chinach było normowane na inne sposoby niż w Europie, czy szerzej w świecie śródziemnomorskim. Leon van der Mersch wskazuje, że w istocie w cesarstwie chińskim nie znano nawet prawa w sensie zbliżonym do tradycji zachodniej. Wprawdzie obok wspomnianych norm Li poszczególne dynastie wprowadzały własne kodeksy karne będące wytycznymi dla funkcjonariuszy państwowych przy osądzaniu przestępstw, systemy nakazów, ale nie występowało tam prawo pozytywne typu konstytucjonalnego, konstytucyjnego i cywilnego, nieznane także koncepcji czyichś praw, której do dziś w językach Azji Wschodniej nie sposób pomyśleć, wręcz pomyśleć i wyrazić. Konfucjusz obok Li propagował bowiem pojęcie powinności i przypisanych do danej pozycji społecznej. W przeciwieństwie do praw wynalezionych w basenie Morza Śródziemnego, powinności są jednostronne i należy je wypełniać bez względu na postępowanie osób, które dotyczą. Na przykład nawet krańcowo złe postępowanie rodziców wobec syna, czy wręcz próba pozbawienia go życia, nie zwalniały go od wypełnienia cnoty siao. Sybin van der Sprenker podkreśla, że w tradycyjnych Chinach kluczową rolę w utrzymywaniu porządku społecznego odgrywały nie wyspecjalizowane instytucje prawne i sformalizowane procedury jak na Zachodzie, lecz lokalne organizacje społeczne, rody, duże rodziny, wspólnoty miejskie i gminne. Działały one zwykle w sposób mało sformalizowany i często uciekają się do perswazji oraz mediacji. Reguły zachowania w życiu codziennym były określane przez rozmaite małe wspólnoty albo stowarzyszenia, do której dana osoba należała, i ich przestrzeganie było egzekwowane przez osoby sprawujące w nich władzę. Kwestie moralne i powinności przypisane do danej funkcji społecznej odgrywały w tym kluczową rolę. I tutaj jest przypis profesora. Koncepcję praw człowieka, w cudzysłowie, oddano zatem w języku japońskim i chińskim, tłumacząc teksty zachodnie zawierające to pojęcie jako, niestety, co oznacza dosłownie władzę człowieka, nie prawczyka władzy. Przyjęto, że podobnie jak funkcjonariusze państwa mają mniejszy czy większy zakres władzy, tak pewien zakres władzy ma też zwykły człowiek, który może sam decydować o pewnych sprawach. Oczywiście to pojęcie ma inne konotacje. No to był tylko przypis, proszę Państwa. Wracam do tekstu. Paternalistyczne wzorce władzy państwowej wylansowane, jak wspomniano wyżej, przez konfucjanistów, miały wielorakie, doniosłe konsekwencje. W Chinach nie było podziału na sferę publiczną i prywatną. Dlatego nie mogły się tam uformować odmienne mechanizmy dla każdej z nich. Od rodziny aż po państwo funkcjonowanie wszystkich ogniw opierało się nie na prawie, lecz na uwzględniających zróżnicowanie pozycji poszczególnych jednostek konfucjańskich normach rytualno-etykietalnych, które były egzekwowane przede wszystkim przez nacisk opinii społecznej. Wraz ze swoistym kodeksem moralnym charakteryzowały one całe życie społeczne. Myślę, to już mój wtręt, myślę, że ten akapit powtórzę jeszcze raz, ponieważ jest bardzo istotny. Paternalistyczne wzorce władzy państwowej, wylansowane, jak wspomniano wyżej, przez konfucjanistów, miały wielorakie, doniosłe konsekwencje. W Chinach nie było podziału na sferę publiczną i prywatną, dlatego nie mogły się tam uformować odmienne mechanizmy dla każdej z nich. Od rodziny aż po państwo funkcjonowanie wszystkich ogniw opierało się nie na prawie, lecz na uwzględniających zróżnicowanie pozycji poszczególnych jednostek konfucjańskich normach rytualno-etykietalnych, które były egzekwowane przede wszystkim przez nacisk opinii społecznej. Wraz ze swoistym kodeksem moralnym charakteryzowały one całe życie społeczne i polityczne. Prawo było słabo rozwinięte i przybierało specyficzne formy. Jego normy, dowolnie zmieniane przez władcę, odnosiły się przede wszystkim do dworu władcy i bezpieczeństwa oraz funkcjonariuszy państwowych prowadzonych przez nich działań były więc niedostępne dla ludu. Niektóre z nich ogłaszano tylko w razie potrzeby, gdyż ich znajomość wśród mieszkańców uznawano za rzecz niepożądaną, która mogłaby podważyć autorytet władz i otworzyć drogę wątpliwościom, czy decyzje funkcjonariuszy państwowych w danym przypadku były zasadne. Dochodzenie przewin podwładnych i ich karanie stanowiło prerogatywę każdego organu władzy, od cesarza aż po ojca rodziny, a przewód sądowy miał charakter inkwizycyjny, nie zaś kontradyktoryjny, czyli oparty na sporze dwóch stron i rozsądzaniu go przez niezależnego sędziego. Prowadzony, czy choćby tylko pokrzywdzony, czy tylko choćby świadek występku, miał obowiązek donieść władzom o przestępstwie czy łamaniu norm współżycia społecznego. Nie wchodził zaś, jak w Europie, w spór z innymi równymi podmiotami, oczekując od sędziego bezstronnego rozstrzygnięcia sprawy. Sądownictwo funkcjonowało zatem, jak się to czasami określa, w wymiarze wertykalnym, a nie horyzontalnym. Dodajmy, że w rezultacie funkcje sądownicze były przypisane do organów władzy wykonawczej, nieznane niezależnej od władz funkcji figury sędziego. Podobnie nie znano tam również ciał przedstawicielskich, choćby zalążkowo pełniących funkcje ustawodawcze. W potocznych wyobrażeniach dobra władza to taka, która surowo i sprawnie karze wszystkie występki. Trzeba wspomnieć, że w tym systemie karano również myśli, uczucia, intencje, a nie tylko same czyny. Buddyzm upowszechnił koncepcje, znane także z konfucjanizmu, według których za najważniejszy czynnik, decydujący także o charakterze jakiegoś czynu, uznano intencję. Szeroko stosowano odpowiedzialność zbiorową, a obejmowano rodzinę aż do 10 stopnia pokrewieństwa oraz sąsiadów z biurokratycznie wyznaczonych kilkuszczeblowych wspólnot sąsiedzkich. Przyjmowano, że najbardziej odpowiednia jest kara, która przywraca niejako harmonię moralną kosmosu po tym, jak została ona naruszona przez występek. Kwestią kluczową było zatem samo wykonanie kary, kwestią drugorzędną natomiast, czy karę tę ponosi rzeczywisty winowajca. W związku z tym praktykowano ponoszenie kary w zastępstwie przez niższego rangą członka rodziny lub podwładnego. Aby nie zakłócić harmonii kosmosu, procesów wzrostu i dojrzewania w przyrodzie, egzekucja mogła być wykonywana jedynie w ciągu niespełna 60 dni w roku, inaczej jak wierzono, mogłyby one zagrozić, czyli egzekucje, rozwojowi sił yang, wzrostowi roślin i płodności zwierząt. Wiele z tych osobliwości przetrwało do czasów współczesnych. Wprowadzenie prawa typu zachodniego w Chinach oraz w innych państwach regionu, we wszystkich z nich podejmowane w różnych okresach XIX i XX wieku, okazało się bardzo trudne, gdyż wymagało ogromnych zmian kulturowych i mentalnych. Proszę Państwa, zakończyłem czytanie 19 odcinka książki pana profesora Krzysztofa Garbikowskiego Konfucjański model państwa w Chinach. Dziękuję, zapraszam na następny odcinek.